Stan rzeka, która łączy, rzeka, która dzieli. Autorka tej publikacji, Grażyna Bochenek, jest dzisiaj gościem audycji. Twoja książka podzielona jest na 13 rozdziałów. Każdy w zasadzie to jest opowieść o nieco innym aspekcie pamięci, przeszłości, funkcjonowania też naszej pamięci. Zaczynasz rozdziałem, w którym właściwie opisujesz swoją wyprawę do źródeł Sanu, do źródeł rzeki. I już się zaczyna kłopot, no bo tak naprawdę, gdzie to źródło jest? Przyznają się do niego i państwo ukraińskie, i państwo polskie. Do tego wszystkiego jeszcze miejscowość Sianki, bo ona jest też bohaterem, i mieszkańcy Sianek, bohaterem tego pierwszego rozdziału, przedzieleni Sanem. Rzeka podzieliła ludzi, podzieliła dwór Stroińskich, który tam gdzieś od XVIII wieku funkcjonował. No w ogóle nagle się okazało, że ta rzeka wprost dzieli wszystko.
Tak, a przecież przez długie wieki rzeka łączyła, tak. bo kiedy San był rzeką spławną i bardzo intensywnie był wykorzystywaną, to wręcz wszyscy właściciele majątków ziemskich dążyli do tego, żeby mieć swoje majątki po stronie jednej, po stronie drugiej. To się potem zmieniło trochę w wieku XIX, no a wiek XX przyniósł to, co przyniósł. I rzeczywiście San stał się granicą, w związku z czym takie małe miejscowości jak Sianki zostały podzielone i zmieniły swój charakter kompletnie, no ale też takie miasta jak Przemyśl czy Jarosław. To się wydaje absolutnie nieprawdopodobne, że takie organizmy właśnie w taki sztuczny sposób zostały podzielone decyzją no, tych, którzy wtedy te decyzje podejmowali. No Sianki to jest, to była trudna historia dla mnie, dlatego że no, po drugiej stronie granicy toczy się teraz wojna.
Dotrzeć tam jest wielkim kłopotem.
Dotrzeć to jedno, ale dwa, to tak się trochę zastanawiałam, czy to nie jest takie niestosowne w tej sytuacji, kiedy ludzie walczą o przetrwanie jako państwo. Co prawda można powiedzieć, że ta część Ukrainy jest stosunkowo bezpieczna, ale przecież w każdej z tych miejscowości w Siankach też są rodziny, które pożegnały już swoich synów, wnuków, albo to są osoby, które teraz jeszcze na froncie są i każdy dzień to jest wyczekiwanie na to, czy oni są zdrowi i bezpieczni. Więc,
no, a tu pojawia się reporterka, która pyta,
która
o przeszłość.
Pyta o przeszłość. No, i, no ale... Ale właściwie tamta przeszłość była przeszłością wojenną i ona koresponduje też po części z tym, co się dzieje teraz. A poza tym no jednak byłam ciekawa i bardzo mi zależało na uwzględnieniu też tej perspektywy ukraińskiej, uwzględnieniu tych ludzi, czy właściwie ich potomków, no bo ja już w Siankach nie byłam w stanie dotrzeć do nikogo, kto rzeczywiście pamiętał tą Polskę przedwojenną, ale ci przodkowie byli obywatelami polskimi przez jakiś czas. Wcześniej byli też obywatelami państwa zaborczego, czyli Austro-Węgier. I żeby poznać ich perspektywę, bo wielu z nich wolałoby być po stronie polskiej, ale jednak znaleźli się po tej stronie drugiej, sowieckiej, a teraz ukraińskiej i doświadczyli no, bardzo wielu trudnych lat z czasów Związku Radzieckiego, sowietyzacja, to co się działo z tą prawą stroną Sianek, to jest wręcz nieprawdopodobne, jak no, zniszczona została cała tkanka tej miejscowości, łącznie z, oczywiście z cerkwiami, łącznie z cmentarzami.
Ale też ciekawe jest to, że przypominasz historię świetności Sianek. To był kurort, proszę państwa, nie wiem, jakbym go porównał, do Zakopanego, do Krynicy?
Tak, dokładnie.
Stoki
tak.
Narciarskie, skocznia narciarska.
Dancingi.
Zabawa, specjalna linia kolejowa, która przejeżdżała przez nie tylko Sianki, ale inne kurortowe miejscowości. Pasażerowie wysiadali, spędzali cały dzień bawiąc się.
Na stoku, na jeżdżąc. Stoku, tak. Wieczorem sobie tańczyli na dancingach.
I przemieszczali się aż do miejscowości Wisła.
A pomyśl sobie, jaki to jest w ogóle świetny patent.
Na dziś na nawet. Dziś. Oczywiście, że. I na miejscowość dziś. Sianki, która praktycznie nie istnieje, bo wszystko, cały dwór przecież Stroińskich, nie, no to zostały jakieś fundamenty chyba.
Znaczy to jest tak, że po stronie polskiej nie ma już nic, rzeczywiście są tylko ruiny. Po stronie ukraińskiej Sianki istnieją, ale one są mocno przeniesione na wschód. Właściwie na wschód od linii kolejowej, od stacji kolejowej, która tam jest. A to, co było bliżej rzeki, zostało zniszczone. Najpierw dlatego, że w 1940 roku Rosjanie wszystkich stamtąd po prostu wysiedlali. No a potem też zależało im na tym, żeby stworzyć tam taką strefę właśnie bezpieczeństwa. Dziś mieszkańcy Sianek do tej strefy takiej najbliżej rzeki w ogóle nie mogą się dostać. Ja mogłam to miejsce odwiedzić, bo dzięki współpracy ze starostą Sianek, panią Ludmiłą, uzyskałam pozwolenie na to i towarzyszyła nam grupka starszych mieszkańców Sianek, dla których to była niebywała okazja, że mogli zobaczyć właśnie tą część wsi, zamkniętą dla nich na co dzień. I ja do tej pory najbardziej zapamiętałam z tej naszej wizyty moment, kiedy pani Hanna Jakaba, najstarsza z całej tej grupy, kiedy dotarliśmy do ruin cerkwi, i to jest miejsce, gdzie jest zaznaczone jako ruiny cerkwi, bo generalnie tam nic nie widać, tam jest po prostu roślinność króluje nad wszystkim, ale akurat te ruiny cerkwi świętego Eliasza są zaznaczone w jakiś tam materialny sposób. I ona tak się rozgląda i mówi, że tutaj jest pochowany jej brat, bo tutaj był cmentarz. No i ona mieszka kilka kilometrów dalej, ale to miejsce jest dla niej absolutnie niedostępne, bo tam by się musiała dostawać z pogranicznikami, a to nie jest powód, żeby odwiedzić miejsce, gdzie kiedyś był cmentarz, nawet nie ma żadnych nagrobków, żeby pogranicznicy tam mieli ochotę kogoś wpuszczać.
No w ogóle ten motyw miejscowości większych i mniejszych, które zniknęły zupełnie, to jest niezwykle też przejmująca część twojej historii. Ja przypominam sobie, kiedyś udałem się śladem książki Filipa Springera do miejscowości, miasta właściwie, Miedzianka. I to jest też niebywałe przeżycie, bo chodzi się właściwie po chaszczach, krzakach i pojawia się tablica, która informuje cię, tutaj była kopalnia, albo tutaj był ratusz, albo tutaj była wielka izba, w której wszyscy spędzali razem czas. Nie ma nic, są tylko krzaki, drzewa, zarośla i tabliczka, która ci o tym informuje. No, dokładnie o tym pomyślałem, czytając swoją książkę.
No, a na Podkarpaciu takich miejsc jest mnóstwo i mapy tych miejsc, część osób, które tam albo mieszkało, albo właśnie ich potomków, mają w swoich głowach. Tylko my się nie możemy z nimi skonfrontować, no bo musielibyśmy znać te osoby i zazwyczaj to jest nie... jakoś właśnie nieopisane, tak jak w przypadku Miedzianki. Chociaż w Miedziance też to wymagało trochę czasu, żeby tak się stało. Ale jeśli chodzi na przykład o miejscowość Wołodź...
No kiedyś 1000 osób w niej mieszkało, jak piszesz, tak. A dzisiaj 5.
6 bądź 7 to jest ruchoma liczba. To są w ogóle sami mężczyźni, ale no, dysproporcja jest duża. Natomiast jeden z mieszkańców Wołodzi, pan Mirosław, ma taką mapę, którą zostawił mu ktoś z tych ukraińskich mieszkańców, bądź
to
też potomków.
To była ukraińska wieś, tak?
Tak, bo to była ukraińska wieś. Totalnie właśnie wysiedlona została ludność. Tam powstał PGR, a do budowy budynków, na przykład chlewni, zużyto cegły z cerkwi. I to już były lata 50. To już władze PRL robiły. Ale pan Mirosław ma taką mapę skserowaną już nie wiem ile razy pewnie. I tam jest plan Wołodzi. Niesamowicie precyzyjny. I pan Mirosław mi mówi, że on sobie przeszedł po tej wsi, gdzie tych budynków już jest bardzo, bardzo niewiele. A takich, które się nadają do tego, żeby w ogóle stanąć blisko i się nie bać, że się zawalą, to dosłownie kilka. I mówi, że na tej mapie się absolutnie wszystko zgadza. Że studzienki kanalizacyjne, bo to jest wieś, która miała kanalizację przed wojną. On tak jak centymetr po prostu na papierze, na tej mapie, to wszystko się zgadza. Można iść z tą mapą i widać, jak ta wieś kiedyś wyglądała.
Pan Mirosław Tomański.
Tak.
No jest jeszcze na przykład pan Piotr Haszczyn, który prowadzi właściwie portal poświęcony Krzywczy.
Niesamowity człowiek.
Tak. I do tego wszystkiego jeszcze prowadzi korespondencję z byłymi mieszkańcami, potomkami właściwie mieszkańców Krzywczy, którzy rozsiani są po całym świecie.
No tak, tak jak wcześniej jego ojciec.
Tak.
Jego ojciec otrzymywał...
No to jest też takie
pokoleniowe.
Pokoleniowe przekazywanie jakiegoś zadania.
Tak, tak. No właśnie, on jest też takim delegatem pamięci tej związanej z miejscowością. No i oczywiście też swojej rodzinnej. I czuje taką misję i no, naprawdę wykonuje niesamowitą pracę. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, co on robi, bo to sztab ludzi mógłby się tym zajmować. Zresztą przydałby mu się tak naprawdę sztab ludzi, żeby opracowywać te dokumenty.
Mam tyle notatek, nie wiem, jak ja to opracuję, co ja z tym zrobię. Tu jest, widzi pani, jedno pudło, drugie, tak. Trzecie. Tak, tak.
I zdjęcia. Ale w tej historii związanej z pracą Piotra właśnie w Krzywczy, portal nosi nazwę Krzywcza Trzy Kultury, bo to jest kultura ruska, polska, żydowska. Możecie państwo zajrzeć sobie do internetu, właśnie zajrzeć na tą stronę. Między innymi to można znaleźć te listy pisane przez mieszkańców Krzywczy, czy mieszkańców Krzywczy, tak, bo tych późniejszych to już chyba nie ma, ale przez mieszkańców Krzywczy, którzy piszą do ojca Piotra Haszczyna, co tam się dzieje w tych ich wsi, kto się zajmuje polem, kto mieszka w jakimś domu. Oni po prostu tęsknią bardzo. I to też ja miałam taką chęć oczywiście, żeby dotrzeć do ludzi, którzy byli zmuszeni opuścić granice Polski tej międzywojennej i zostali przesiedleni do Związku Radzieckiego. No ale dziś to byłoby po prostu trudne, więc chciałam, żeby chociaż w takiej postaci ten ich głos wybrzmiał, bo też to myślę, że pozwala jakoś nam zrozumieć, że tęsknota za miejscem, które się utraciło, zawsze będzie taka sama. I to nie ma to narodowości, prawda?
Pewnie jak się utraciło, jest większa, gdy się opuściło z różnych powodów, czasami ekonomicznych albo jakichś bardziej prozaicznych, no nie wiem, po prostu człowiek wybrał inne miejsce do życia, to też w pewnym momencie wraca do ciebie tęsknota, chęć zobaczenia, no jakiegoś skonfrontowania się. Tak, Dotyczy to chyba, no niestety im jesteś starszy, to tym bardziej.
Pewnie tak.
Wprost proporcjonalne do wzrastającego wieku człowieka.
Tak jest.
Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną piękną rzecz, mianowicie ten San to jest miejsce spotkań, jak powiedzieliśmy, różnych kultur bojkowskiej, łemkowskiej, żydowskiej, ukraińskiej, polskiej, ale także greckiej, także boliwijskiej, jak się nagle okazuje, bo Lucas Espinoza z Boliwii mieszka w Temeszowie.
Tak.
No i to też jest jakiś nieprawdopodobny artysta, który znalazł gdzieś w okolicach rzeki San dla siebie miejsce. Mówimy już oczywiście o czasach współczesnych, ale na przykład grecka duża grupa mniejszości, która pojawiła się w naszym regionie, to są lata między 40 a 50.
Tak. To jest ciekawe, że nawet wśród mieszkańców województwa wiedza o tym, że mieliśmy taką liczną społeczność grecką.
3000 Greków mieszkało w jednej miejscowości.
Tak, no Krościenko było grecką wsią. Ale właśnie, że wiedza na ten temat jest bardzo niewielka wśród tych, którzy tutaj mieszkają na tym terenie. No to była rzeczywiście taka historia, że no, też może nie wszyscy to kojarzą, że była korekta granic w 51 roku między Polską a Związkiem Radzieckim i chociażby Krościenko i Ustrzyki, które zaraz po wojnie znalazły się po stronie sowieckiej, jednak wróciły, zostały zamienione, ale wróciły w granice Polski. Ale mieszkańcy musieli, ci ukraińscy mieszkańcy, bo Polacy już wcześniej musieli już ten teren opuścić, też zostali przesiedleni, bo Związek Radziecki nie chciał tracić swoich obywateli. I między innymi właśnie na miejsca opuszczone przez Ukraińców w Krościenku trafili Grecy, ci, którzy uciekali z wojny partyzanckiej, domowej.
Polska przyjęła około 14 tysięcy Greków.
Tak, i to jest w ogóle też, wydaje mi się, ciekawe dzisiaj, kiedy my rozmawiamy o tym, że jak mamy problem migracji i tego, jaki jest nasz stosunek do migrantów. I właśnie ten przypadek Greków nam pokazuje, że przecież byliśmy tak biednym krajem, który dopiero co wojna się zakończyła, dopiero się ten kraj podźwigał z tych wszystkich trudów, tyle było śmierci, cierpienia. No i byliśmy w stanie przyjąć, nie tylko byliśmy w stanie przyjąć tych Greków, ale zaopiekować się nimi z ogromną życzliwością. Właśnie ta historia Eleni, mieszkanki dzisiaj Ustrzyk.
Eleni Ciuma.
Eleni, tak, Ciumy. Pokazuje, że oni się tutaj czuli po prostu niesamowicie dobrze. Mimo tego, że wyglądali trochę inaczej, wyznawali trochę inną religię. Język grecki nie był zrozumiały, macedoński trochę bardziej. Tak. To w ogóle nie przeszkadzało. Czyli te argumenty związane z innością, to wszystko zależy od tego, jakie jest nasze nastawienie. To nie musi być przeszkoda.
Absolutnie nie. Z drugiej strony też niesamowita rzecz, bo bohaterka twojego reportażu, pani Eleni Ciuma, przyznaje się, że niewiele wie o losach jej rodziców w Grecji. To też jest jakby ciekawe, że niezależnie...
Grecy też nie opowiadali.
Tak.
oni też przeżyli traumę.
No powiedzmy, że ta grupa Greków, która pojawiła się w Polsce, to są ci Grecy, którzy wyznawali raczej poglądy polityczne, lewicowe, prawda? Oni uciekali ze swojego kraju.
Tak. No ale ta wojna w Grecji też miała taki totalny charakter i to były bardzo okrutne zdarzenia. Także z jednej strony to było wielkie szczęście dla nich, że oni uniknęli potem represji politycznych u siebie w kraju, no ale opuścili ten kraj na długie, długie lata i ten kontakt z tymi, którzy zostali w Grecji, no był bardzo utrudniony. Oczywiście listy przychodziły i też Eleni opowiada o tym opowiada.
O korespondencji z babcią i paczkach od babci. Oliwa przecież
paczkach
była.
Od babci, ale właśnie fantastyczne jest też to, jak zaadresowane były te listy od babci, które ustrzyki to są uściki. Naprawdę się trudno domyślić, ale listonosz dał radę. I było tam nazwisko syna właśnie napisane i uściki. I on trafił do adresata. No ale właśnie, no tutaj ten kontekst migracyjny mi się wydaje, że jest bardzo interesujący. Tak samo jak w przypadku Lukasa, który mieszka w Temeszowie. On też się czuje dobrze w Temeszowie, właśnie z tą swoją odmiennością, z tym południowoamerykańskim backgroundem. Natomiast to, co on zauważył, jego żona Polka, mieszkali długo właśnie w Bolivii i przyjechali tutaj kilka lat temu, to jest to, że mieszkańcy Temeszowa jednak żyją tą historią właśnie, tak. tą historią wojenną i powojenną. I to uczynili tematem swojej pierwszej pracy teatralnej, bo oni są artystami. Więc czują, że coś w tym miejscu jest takiego, co
A ciekawe wiesz, że ich nie zniechęca, wręcz przeciwnie, chcą to poznać, ba, chcą to nawet przełożyć na język sztuki, bo wierzą, że może ta sztuka jest jakimś rodzajem porozumienia.
No, bo oni uważają, że sztuka powinna mówić o tym, co zajmuje ludzi. To nie jest takie tylko coś, co ma być ładne i chcemy to oklaskiwać jako po prostu ładny jakiś obrazek, czy właśnie ładny spektakl, tylko powinna poruszać to, co już jest w naszych umysłach, w naszych głowach.
Pozwól, że za chwilę porozmawiamy o rozdziale ostatnim twojej książki. On jest niezwykle zajmujący.